Super, ja też mam się dobrze, bo wczoraj jeszcze było bardzo źle, ale dzisiaj już jest bardzo dobrze i mogę być w Domu Bożym i cieszyć się razem z Wami. Powstańmy do modlitwy. Panu Bogu naszemu dziękujemy, że możemy być tutaj w tym miejscu. Panie Boże nasz, nawet jeżeli może być w tygodniu źle, to my chcemy być w niedzielę w kościele, bo wiemy, że tu jesteś Ty, że to jest uzdrowienie nasze, że tu, Panie Boże, usłyszymy Twoje słowo, spotkamy się z innymi Twoimi dziećmi i to jest najlepsze miejsce pod słońcem. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za to, że Ty jesteś z nami w ciągu tygodnia, że mogliśmy odczuwać tę obecność i Twoją pomoc, a dzisiaj chcemy podziękować, żeby śpiewać pieśń chwały, bo jesteś tego godzien. Chwała i wywyższenie. Tobie, Panie nasz i Boże, przyjmij, Panie Boże, nasze uwielbienie. Niech ono będzie, Panie Boże, tą miłowonią dla Ciebie. Nasze uwielbienie, nasze skupienie na Tobie. Chwała i cześć i wywyższenie. Alleluja. Amen.
Amen. Alleluja.
Boże nasz, rzeczywiście potrzebujemy obecności Twojej, obecności Ducha Świętego. Panie Boże, to jest inwokacja z naszego całego serca, Panie Boże, przyjdź mocy swojego Ducha Świętego i nie tylko dzisiaj, nie tylko teraz, ale na każdy dzień tygodnia, Panie Boże, potrzebujemy Twojej obecności, potrzebujemy właśnie tego zbliżenia nieba do nas, Panie Boże, do naszego życia, do naszych spraw. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że to jest możliwe, że można czuć się tak szczęśliwym właśnie w Tobie, w Bogu, blisko Ciebie. Panie Boże nasz, i wszystko idzie wtedy gdzieś odchodzi na margines, na drugi plan. Panie Boże, staje się mniej ważne albo nawet w ogóle nieważne. Panie Boże nasz, pomóż nam, abyśmy w ciągu tygodnia, każdego dnia właśnie tak samo chcieli śpiewać takimi słowami i mieli te same pragnienia, jakie mamy teraz, aby być bliżej Ciebie, być bardziej Twojej obecności. Panie nasz, Boże, być otoczonym atmosferą nieba. Dziękujemy Ci, Panie Boże, uwielbiamy, że dałeś nam to, co najlepsze, że dałeś nam, Panie Boże, najlepsze rzeczy, które można mieć w życiu. Chwała Ci będzie, Panie Boże nasz, że nauczyłeś nas bardziej cenić to, co jest w środku. Panie Boże, te przymioty, które dajesz do naszej duszy, do naszego ducha, aniżeli te zewnętrzne rzeczy, o których uzależniają się wszyscy inni poza ludźmi, którzy do Ciebie należą. Dziękujemy Ci. Chwała niech będzie. Pan Bogu Duszemu. Amen.
Wiem, że gorąco mnie prosicie. I przychodzę do każdego, który pragnie. I musicie czuć mnie, że jestem z wami aż do skończenia świata. I nie martwcie się. Czasami jest to więcej, czasami mniej. Zależy to od waszego pragnienia i od tego, czy zechcecie pamiętać, że ja chcę wami kierować na każdy dzień. Mój głos nie jest głosem przemocy, jest głosem pokoju. Tak, kocham was więcej niż kto inny na świecie, bo oddałem życie swoje za was, abyście mieli je w obfitości i chcę was prowadzić. Nie tylko tu, ale na każdy czas. Musicie się zapierać samego siebie, swoich emocji. Jestem w sercu każdego z was. Wśród tych, którzy mnie pragną. Wśród tych, którzy mnie pragną. I którzy wierzą, że jestem. Że jestem. Zły przychodzi, by zabrać wam pragnienia. Przychodzi, by was ograbić z tego, że jesteście łaską zbawieni. Nie z uczynków. Nie z litery. Ale przez moje zasługi, przez moje życie, które oddałem za was, jesteście wolnymi. Ja jestem większy w was niż ten, który na świecie. Pamiętajcie o tym. Amen.
Tak jest. Witam serdecznie wszystkich obecnych, ale najbardziej oczywiście gości. Jeśli ktoś jest po raz pierwszy, podnieś rękę do góry. O, jest parę osób po raz pierwszy. Mamy taki pakiet przywitalny. Agnieszko, zanieś tam właśnie do... Witam was serdecznie wśród nas. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. Tak jak nam jest dobrze tutaj. I zapraszam oczywiście do dalszej wspólnej modlitwy i chwalenia Pana Boga. Może przy dźwiękach melodii przywitajmy się, wyjdziemy z naszych ławek i przywitamy się, poświęcimy tę najbliższą minutę, żeby się przywitać jedni z drugimi. No i właśnie od pastora Kubiaka są ci mili ludzie. Dziękuję bardzo za pozdrowienia i prosimy też przekazać w zborze, jak będziecie, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, a szczególnie dla pastora i pastorowej. Ktoś jeszcze? Bo nie zwróciłem uwagę. A siostra Ania nie ma jakichś pozdrowień? Bo przyjechała z kraju, w którym się mówi Sprechen Sie Deutsch, ale nie ma pozdrowień? Masz, Aniu. Ale to jakieś świadectwo to za tydzień może, tak? Bo przyjechałeś na dłuższy czas, rozumiem. W każdym razie witamy, no. I jeszcze nie myśl, ale co, wiem, że coś mówisz, ale nie wiem co. Dobrze. Dzisiaj są urodziny Marzenki, ale nie wiem, czy Marzenkę widziałem. Chyba nie widziałem dzisiaj Marzenki. Oni z tym maluszkiem mają do czynienia, ale proszę tatę, żeby pozdrowił od nas, od całego zboru. Jest tutaj brat Marian? Jest. O, proszę właśnie serdecznie pozdrowić młodych. Jak się młodzi mają? A, do Warszawy pojechali. A, rozumiem, dobrze. Ale proszę powiedzieć, że pamiętaliśmy i życzymy im Bożego błogosławieństwa. No, przed nami bardzo ciekawa rzecz, impreza, mianowicie konferencja dla kobiet. Niewiele jeszcze wiemy, ale tam plakat już jest wywieszony na zewnątrz, zostało mi powiedziane. No i więcej na ten temat, no może siostra Irenka nie chciała powiedzieć, ale ja ją poproszę, żeby przyszła i powiedziała. Prawdę, tylko prawdę.
Tak jest. Chwała Bogu. Króciutko tylko ogłoszę. Jestem bardzo szczęśliwa, że w imieniu naszego prezbitera okręgowego mogę zaprosić wszystkie kobiety z naszego zboru oraz przyjaciółki kobiet z naszego zboru oraz wszystkie kobiety, które, nie wiem, pragnęłyby być z nami 1 kwietnia tego roku, bieżącego roku, na konferencję kobiet okręgową zorganizowaną przez nasz okręg, która za zgodą naszego pastorstwa odbędzie się w kościele naszym w Oazie. I teraz może trochę więcej szczegółów. No, nie wyobrażam sobie przede wszystkim, że którejkolwiek z nas mogłoby zabraknąć w każdym wieku. Ja uważam, że już tak od 100 lat do nieograniczonego wieku wszystkie tutaj powinnyśmy się znaleźć. Mówcą konferencji jest moja osobista, nie wiem, mentorka, kobieta, którą darzę bardzo wielkim szacunkiem, którą, nie wiem, której książki wszystkie przeczytałam i czytam od wielu lat. Alina Wieja to jest redaktorka gazety Nasze Inspiracje. Tą gazetę można kupić w Empiku. Jest czytana nie tylko przez stricte ludzi wierzących, tylko też ludzi jakby też ze świata. Jest dyrektorką Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego oraz współzałożycielką Fundacji Życie i Misja w Ustroniu. I zgodziła się przyjechać tutaj nam usłużyć. Ja jestem przekonana, że będzie to naprawdę wyjątkowy czas, więc nie wiem, co mogłabym dodać. Ja po prostu widząc samo jej nazwisko już jestem zainspirowana i chciałabym na tym wydarzeniu być. I teraz, kiedy my tutaj, drogie panie, jesteśmy jakby w tym momencie, gościmy ludzi, przyjadą kobiety z okręgu, przyjdą, ja zamierzam zaprosić swoje koleżanki z pracy, bo to nie będzie jakieś nauczanie takie, nie wiem, gdzie możemy się obawiać jakichś takich niedorzeczności czy coś, gdzie ktokolwiek spoza kościoła stricte zielonoświątkowego mógłby się poczuć urażony. Absolutnie nic z tych rzeczy nie możemy tutaj, nie wiem, obawiać się czy spodziewać się. Wręcz przeciwnie. I chciałabym, żeby to było takie naprawdę święto nasze. Później mężczyznom zrobi się trochę tak przykro, zrobią sobie swoją konferencję. Tak jest, tak, taki jest cel tego wszystkiego. I chciałam tylko powiedzieć, że tutaj, moje drogie panie, jest nas trochę w takim przedziale, prawda, też do pracy i gdyby którakolwiek z was chciała usłużyć swoim talentem, swoim darem, tym, co potrafi robić, a wiem, że mamy takie różne rzeczy i manualne, i jakieś tam dekoracyjne i też słyszałam od was, że każda ma jakiś tam pomysł w sercu. Myślę, że to jest dobry moment. Rozmawiałyśmy też z pastorową, która powiedziała, że obiady zamawiamy zewnętrznie, prawda, przyjedzie catering, ale tutaj ciasta będą jak przyjęte jest tutaj od nas. Ja akurat ciast nie piekę, no więc tym nie mogę usłużyć, ale wiem, że niektóre panie są niesamowite, więc bardzo by było fajnie, gdyby te przerwy kawowe mogłyśmy tutaj wypełnić. I teraz kwestia rejestracji, ponieważ rejestracja jest tylko przez internet. I gdyby któreś starsze siostry z naszego zboru, no nie wyobrażam sobie, żeby nie, mogły nie być, więc gdyby chciały się zarejestrować, to chętnie służę pomocą, mogę to za siostrę zrobić, tylko muszę mieć te podstawowe dane, imię, nazwisko, to po nabożeństwie proszę do mnie przyjść, ja to wszystko załatwię później. Opłata konferencyjna wynosi no naprawdę śmieszne pieniądze, 15 zł. Ja aż się zdziwiłam, ale prezbiter okręgowy, nasz brat Wigłasz powiedział, że resztę okręg pokryje z własnych pieniążków, bo chcemy, żeby jak najwięcej kobiet mogło w tym uczestniczyć, naprawdę. Więc tylko te 15 zł trzeba będzie przelać na konto okręgu. Znowu, jeśli ktoś nie ma, nie posługuje się bankowością internetową, to też mogę pomóc i nie wiem, przelać te pieniążki, a ktoś może mi tutaj dać gotówkę. Proszę mi wierzyć, że tam nie mam w tym żadnego jakiegoś swojego interesu, tylko tak po prostu oferuję pomoc. No i tutaj już rozmawiałam z naszą liderką uwielbienia. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł usługiwać nam w tym zakresie uwielbienia, jak nie nasza grupa wspaniała, najlepsza w ogóle na wschodzie Polski. Tak jest. Także no nie wiem co jeszcze, ale powiem szczerze, jest to dla mnie wydarzenie bardzo ważne. Ja jestem tak trochę oldschoolowa, która jest wychowana w tym, że do kościoła się najlepiej trzeba ubrać i w ogóle to jest najważniejsze, więc jeśli coś robimy takiego w kościele, to dajmy z siebie te 200% i bardzo, bardzo liczę na pomoc wszystkich. Zapraszam serdecznie. A, jeszcze tylko ostatnia rzecz. Dla tych, którzy posługują się internetem, to tutaj na tym plakacie i też w Facebooku jest tak, że jest wydarzenie. Wydarzenie na Facebooku się nazywa Konferencja Kobiet Lublin 2017. Po wyszukaniu tego... Tam jest informacja, jest link do rejestracji, też jest w dodatkowym poście i bardzo proszę o rejestrację, bo liczba miejsc jest ograniczona. O.
Tak jest, no tylko 250. Tutaj tylko 250, no. Ale podoba mi się ten pomysł, żeby zaprosić nasze koleżanki, znajomych, sąsiadki. Tak, bardzo dobry pomysł. Kolejne ogłoszenie. W ten piątek spotykamy się tutaj w kaplicy na modlitwie z innymi kościołami ewangelicznymi. Ten piątek o godzinie 19. Ktoś chce przyjść trochę wcześniej, żeby tak w ciszy pobyć, poczytać Słowo Boże. Oczywiście jest to możliwe, tu będziemy już od 5 nawet. Ale o 19 jest spotkanie modlitewne. Przyjdźmy, będziemy się modlić. W środę jest nasze kolejne nabożeństwo o godzinie 18, tak jak zawsze, jest studium Słowa Bożego. Powiem tylko, co mieliśmy na ostatnim, podczas ostatniej środy. Mówiliśmy o czymś takim, co się nazywa pycha. Pycha. No i pierwsze zdanie tego studium jest jednym z największych zagrożeń w życiu wierzącego. I myśli, że to by to nie grozi, to grozi każdemu. Pycha. Więc studiowaliśmy, że no, zagrożenie jest realne dla każdego. Można zgrzeszyć pychą w myślach, można też zgrzeszyć pychą w uczynkach. I też mówiliśmy o antytezie pychy, którą jest co? Pokora. Wspaniałe studium, bardzo mi się to podoba. Można zadawać pytania przy okazji, przecież cały czas czytamy Słowo Boże. I w środę o godzinie 18 kolejny studium, kolejna lekcja. Młodzież będzie w tym najbliższym czasie troszeczkę inaczej działać, mianowicie bardziej ewangelizacyjnie. Wczoraj ci, którzy przyszli, poszli na ewangelizację na ulicy. Ewangelizacja na ulicy, a w tę najbliższą sobotę prawdopodobnie w domu dziecka. O szczegóły proszę pytać Dawida. No, to już chyba najważniejsze informacje. No, przed nami jeszcze jedna ważna rzecz, wygłuszenie tamtej ostatniej ściany, żeby dźwięk można było lepiej ustawić. I na to też chcielibyśmy zebrać środki, bo to jednak trochę kosztuje. Chociaż jest taka jeszcze jedna możliwość, opcja, żeby sprowadzić ze Szwajcarii, mam tam przyjaciół, ścianę składaną. składaną i jak mierzyłem, to ta ściana z tego zboru, gdzie oni chcą się jej pozbyć, dokładnie jest długości tej naszej tutaj ściany z tyłu. Więc jeśli to się uda, proszę was o modlitwę, jeżeli to się uda z tym sprowadzeniem tej ściany składanej, to będzie można otworzyć tą ścianę latem, nawet i zimą, what a problem, i wtedy dźwięk już inaczej będzie funkcjonować. Już tam będzie biegł w tamtą stronę bardziej i jak konferencja albo coś, będzie można złożyć ścianę i mieć no, dużą tutaj salę do dyspozycji. Więc proszę was o modlitwę, żeby to właśnie wyszło. Na razie prowadzę rozmowy w tej materii, więc jeszcze nie zbieramy na to wygłuszenie, bo być może trzeba bardziej na tą ścianę, na transport tej ściany. Bo proponują nam ją za darmo, tylko trzeba ją rozebrać. To będzie kosztowało jakieś 2-3 tysiące franków i później trzeba ją też przywieźć. No, ale rozmowy na razie trwają, zobaczymy. Okej, to pudełko, to wiemy po co jest. Już tydzień temu zbieraliśmy na misję właśnie w Rykach i dzisiaj kontynuujemy, ponieważ ciągle tam są w tym remoncie mieszkania, ciągle jeszcze są duże braki, więc jeśli ktoś może dołożyć 10 zł, 20, 50, 100, to żeby mieć swój wkład w misję w Rykach, to proszę bardzo. Jest taka możliwość. Dobrze, a teraz powstaniemy, zaśpiewamy pieśń i w trakcie tej pieśni za miłość Bożą, za Jego pomoc, za Jego opiekę będziemy chcieli ofiarować się naszymi finansami dla pracy w Kościele, dla sprawy Kościoła. Pamiętajmy, że pierwsze to jest pierwsze miejsce, do którego jakby idziemy, czy w którym powinniśmy się czuć, jak w domu, to właśnie Kościół, Twój Kościół. Ja ostatnio byłem zdumiony, jak dowiedziałem się, że niektórzy wysyłają pieniądze i to spore pieniądze gdzieś tam, Warszawa, Chile, nie wiem gdzie jeszcze, a my tutaj no, każdą złotówkę przeglądamy 5 razy, zanim ją wydamy. Pierwsze to jest Twój Kościół, Twój dom duchowy, to jest oaza. Więc tutaj pierdajmy, a później jak nam starczy, to wysyłajmy gdzie indziej. Dobrze, przy dźwiękach pieśni chwalcie Pana. Powstańmy.
Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za te dary, za te pieniądze, za to, że możemy budować Twoją świątynię, za to, że Ty błogosławisz, za to, że mówisz, żebyśmy dali, a będzie Wam dane, cokolwiek siejemy, zbieramy. Dziękujemy za to, że też nas sprawdzasz, testujesz, ale i błogosławisz. Chwała niech Tobie będzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Czy nie uważacie, że tu jest troszeczkę zbyt gorąco? Tak? O, szok. Właśnie chciałem powiedzieć do Antoniego, że jest too hot i please put down a little bit the temperature, ale w takim razie, co? A, podwójnie, bo w sercach gorąco. No tak, w sercach na pewno, ale poza sercem to jeszcze bardziej, mam wrażenie. Dobra. I Słowo Boże. Za moment Słowo Boże. Chciałem jeszcze zapytać siostrę Jarosławo, o jaki zbór się modlimy teraz w tym tygodniu? O Lubartów, tak. A, no to już nie trzeba. Dobrze, w każdym razie dobrze. W naszych modlitwach pamiętajmy, każdego tygodnia modlimy się o inny zbór. W tym tygodniu modlimy się o zbór w Lubartowie. Niech Pan Bóg błogosławi, życzymy im czego co najlepsze, bo nasz Kościół włożył no, na więcej wysiłku. Jeszcze był im drugi zbór, ale zbór w Lubartowie na więcej wysiłku to właśnie nasz Kościół włożył, żeby on powstał. I dobrze funkcjonuje, pastor gościło, niech Bóg im błogosławi. Krótkie świadectwo, tak? To było two sentences, jak powiedziałeś. Krótkie świadectwo, Marek. Coś ciekawego odkrył i chciał się z tym podzielić. Proszę.
Bóg jest dobry, amen. No nie drżyjcie się tak, bo wszyscy usłyszą na zewnątrz. Bóg jest dobry! No, jak mój tato mówił na 3+. Słuchajcie, mam takie do was pytanie. Kto tydzień temu był i pamięta świadectwo, które było tydzień temu? O, niewielu słuchało. A kto z was, tak jak osoba, która mówiła to świadectwo tydzień temu, miał kiedykolwiek w życiu taką sytuację, że jego życie było zagrożone? No też niewiele osób, ale kilka osób znalazło. A kto z was tak naprawdę wie, jakie jest jego powołanie w życiu? Kto z was tak naprawdę wie? Tak, ja też mogę tą rękę podnieść. Czego Bóg od niego oczekuje? No, troszkę się spodziewałem, że będzie więcej rąk w górze. Dlaczego te pytania zadałem? Ponieważ chciałem tak naprawdę w telegraficznym skrócie powiedzieć coś, co mnie dotknęło tydzień temu i tak naprawdę przez cały tydzień gdzieś czułem w sercu, że muszę o tym powiedzieć. Dlatego, pastorze, proszę o kartki. 15 minut do końca, 10 minut do końca. Słuchajcie, dlaczego zadałem te pytanie na początku? Ewa tydzień temu mówiła o tym, że miała sytuację, kiedy jej życie było zagrożone. Ja też byłem w takich sytuacjach niejednokrotnie. Topiłem się, zostałem kiedyś pobity. Byłem chory na chorobę nieuleczalną, o czym kiedyś mówiłem. Świadectwo tutaj właśnie w tym kościele. Miałem też operację, właściwie zabieg na nos. I czego wam o tym mówię dzisiaj? Ponieważ kiedy miałem ten zabieg, moja mama, to było na przegrodę nosową, moja mama tydzień wcześniej usłyszała historię chłopaka, powiedzmy 2 lata plus minus mojego wieku, który poszedł na taką operację i się nie obudził. I moja mama mi o tym nie powiedziała, żeby nie straszyć, ale sama była w wielkich nerwach. Niby drobny zabieg, a przecież jej syn może się nie obudzić. Wiecie co, kiedy ja kładłem się na to łóżko, wiedziałem, że będę pod narkozą, za kilka godzin się obudzę. Kiedy miałem tą sytuację, że byłem pobity i tak naprawdę nie wiedziałem, czy te 3 osoby, które mnie napadły, czy oni mi dadzą ujść z życiem, czy nie. Kiedy miałem moment, że szedłem po dnie jeziora i tak naprawdę nie wiedziałem, czy następnym razem, jak spróbuję wyskoczyć, to wychylę się nad taflę jeziora, czy nie. Nie miałem już sił i to już było dłuższe zamaganie. Wiedziałem, że jeżeli tym razem nie wyskoczę nad taflę jeziora, to utonę. Wiecie co? Kiedy kładłem się wieczorem w nocy i kiedy kładłem się spać i wiedziałem, że śpię sam na przykład w mieszkaniu czy w pokoju i choroba, o której wam kiedyś mówiłem, wiedziałem, że ona się objawiała w nocy. Wiedziałem, że lekarze mówili mi, staraj się, żeby zawsze ktoś był przy tobie, bo nie wiadomo, czy się obudzisz. Miałem takie myśli, może, a jak się nie obudzę? A jak tym razem ten atak tej choroby będzie na tyle silny, że się nie obudzę? Miałem strach. Niejednokrotnie miałem strach tego, że się nie obudzę. Że nie przeżyję tego wypadku, tego jeziora, tych innych sytuacji. Wiecie co? Jak byłem bardzo małym dzieckiem, tam 5-6 lat, plus minus, dostałem proroctwo odnośnie tego, co będę w życiu robił, jaka jest moja rola na tej ziemi w oczach Boga. Jako dziecko chodziłem dumny, oje, fajnie, fajnie, mam coś takiego. Później gdzieś minął taki czas młodzieńczy, że gdzieś o tym zapominałem, ale gdzieś z tyłu głowy miałem to. Kiedyś później było powtórzone to po raz kolejny przez inną osobę. Później były osoby, które mówiły mi, może by dokładały takie puzzle do mojej układanki, jak to ma wyglądać. Dzisiaj, kiedy mam sytuację, że widzę, że stoi 3 zbiorów w uliczce i tak naprawdę z tyłu mówi mi ktoś, widzę, że się na mnie patrzą i szukają powodu do zaczepki. I myślę, czy przejdę. Czy tym razem coś się nie stanie, wiecie co? Mam pewność. Taką, która dała mi przeżyć wtedy w tym jeziorze. Taką, która dała mi, która mnie uzdrowiła z tej choroby i kiedy teraz się kładę spać, wiem, że nic się nie stanie. Bóg mnie powołał do czegoś. Bóg dał mi pewną misję i wiecie co? Jeszcze ja tej misji nie wykonałem. Bóg daje mi możliwości, żebym tą misję wykonywał krok po kroczku, ale Bóg nie powiedział mi, że ja mam zrobić, nie wiem, pójść do jednej osoby i powiedzieć o Bogu, pójść do mojego współlokatora, który pił i był narkomanem i że on przyjmie Jezusa do serca. Nie, on powiedział, że wiele osób dzięki mojej pracy będzie wyciągniętych z problemów z narkotykami, z alkoholem. Na razie jeszcze jakichś takich spektakularnych rzeczy się nie działy. Więc w momencie, kiedy przychodzi zwątpienie, że nie mam pieniędzy, nie mam za co żyć, boję się, czy przeżyję następny dzień, bo coś się dzieje. Wtedy, wiecie co? Ja nie klękam na kolana i mówię, Panie Boże, proszę, nie zabieraj mi z tego świata. Ja wtedy staję, troszkę może jak taki cwaniak w tej chwili, nie w garniturze, ale mówię, Boże, Ty obiecałeś mi, że mam to i tamto zrobić. Jeszcze tego nie zrobiłem, więc ja wiem, nie mam się czego obawiać, że coś mi się stanie. Ja się nie mam o czego obawiać, że moje życie się zakończy w tym momencie. Może to będzie za tydzień, ale jeszcze tych rzeczy, które mi obiecałeś, które mam wykonać dla Ciebie, po to mnie stworzyłeś, postawiłeś w tym kościele, wśród takich ludzi, to się jeszcze nie dokonało, więc ja się nie mam czego bać. Słuchajcie, i to chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli dzisiaj bardzo mało z Was podniosło rękę, kiedy spytałem, jakie jest Wasze powołanie, zastanówcie się, czy jesteście taką gąbką, która ciągle przyjmuje tą wodę. Przychodzi do kościoła, a przyjmę troszkę dzisiaj. Przychodzi do kościoła za tydzień, a przyjmę dzisiaj. I tak przez rok, drugi, pięćdziesiąty przychodzicie do kościoła, jesteś ta gąbka, która chłonie wodę. Wiecie, co się dzieje z gąbką, która chłonie wody i nie oddaje? Ta gąbka gnije. My mamy brać oczywiście, ale też mamy oddawać. Jeżeli tak naprawdę chcecie mieć pewność w Bogu, że Bóg was zaopatrzy. Ja, wiecie co, ja mógł mi się naprawdę mówić tyle czasu, że pastor musiałby tutaj kartki wyjmować 15 minut, 10 do końca. Jak Bóg mnie doświadczał, jakie rzeczy i finansowe, i fizyczne mi się zdarzyły, i próby, i które po prostu mnie przeprowadzały przy danach, czy zaufam Bogu, czy nie? Mógłbym tu długo opowiadać, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli nie wiecie, jesteście w kościele miesiąc, rok, tydzień, nieważne. Jeżeli tak naprawdę nie wiecie, czy Bóg chce od was, żebyście stali tu, może w tym miejscu. Może żebyście zajmowali się tym, żeby przygotowywać ten kościół przed przyjazdem wszystkich, odśnieżyć, wykosić trawę. Może macie wyjść, tak jak Bóg powiedział dla mnie, za te mury i poznawać ludzi w różnych okolicznościach. Ratować życie. Nie wiem, czy pamiętacie świadectwo, kiedy Bóg mnie wyciągnął w środku nocy, żeby uratować życie dziewczynie, która chciała skoczyć z okna. Nie wiem, jaka jest wasza rola, ale Bóg daje wam powołanie. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to się zastanówcie, po co tu przychodzicie. Czy chcecie być ciągle tą gąbką, która będzie chłonęła i będzie gniła w końcu? Jeżeli nie wiecie, tkwicie ciągle i bierzecie ten pokarm mleczny, ciągle mleczko, mleczko, mleczko i jesteście dziećmi, może czas, żebyście spotkali się z waszym pastorem, z osobą, która jest waszym ojcem duchowym, która wam pokazała Jezusa. A może jest czas, żebyście po prostu sami poszli gdzieś na spacer, zamknęli się w swojej komorze i powiedzieli, Boże, tak naprawdę ja nie wiem, po co ja żyję. Boże, nie wiem, jakie masz dla mnie powołanie i dzięki temu nie wiem, nie jestem pewny, że jak wyjdę na ulicę, to mnie samochód nie walnie. Słuchajcie, ja miałem to powołanie jako małe dziecko, uszczepiłem się jako taki gówniarz i do dzisiaj to we mnie żyje. Ja wiem, że wielkie rzeczy Bóg chce przez moje ręce zrobić. I ciągle tego dokłada i to, w jakiej mnie firmie stawia, jaki biznes mi stawia, jakiej osobie mi stawia, słuchajcie, narkomanów, alkoholików, ludzi, którzy są połamani przez życie. Ostatnio coraz więcej takich osób Bóg przysyła dla mnie. Wiem, że to jest początek. I chcę wam tylko to powiedzieć. Jeżeli nie macie tej pewności co do Boga, nie macie pewności, co macie robić w życiu, to tak naprawdę chyba, przynajmniej ja odczuwam, że nie macie pewności, że jeszcze Bóg was będzie utrzymał w tym życiu. Pójdźcie do waszego lidera. Uklęknijcie przed Bogiem i powiedzcie, Boże, czego ty ode mnie oczekujesz? Bo bez tego nasze życie chrześcijańskie jest takie trochę puste. I kończąc, powiem tylko jedną rzecz, która w głębi serca mnie bardzo boli. Może wielu was myśli teraz tak. Pójdę, pomodlę się, chcę się dowiedzieć, czego Bóg ode mnie oczekuje, ale wiecie co? Ja wiem jedną rzecz i to mnie bardzo boli, że tak naprawdę z tego całego kościoła tylko 20%, może 10% osób tak naprawdę po wyjściu z kościoła stanie przed Bogiem i powie, Boże, ten chłopak ma rację, tak naprawdę żyje przez całe życie i nie wiem, czego ty ode mnie oczekujesz. Bo wszyscy pójdą, tak, bardzo dobrze słowo, dziękuję, do widzenia. To jest moja pewność. Jezus jest moją pewnością. To, że On mi położył przede mną jakiś cel, to daje mi pewność tego, że będę żył i do wielu rzeczy mi daje pewność. Więc jeżeli chcecie tej pewności, chcecie tego powodzenia, to poszukajcie tego celu. Nie bądźcie GPS-em, który nie ma celu docelowego.
Samolot kiedyś wpadł w wielkie turbulencje. Pasażerowie nie mieli nadziei na przeżycie. Wszystko wyglądało na to, że mogą zginąć. Więc którzy wierzyli, zaczęli się modlić. Którzy nie wierzyli, byli bardzo przerażeni, bo wyglądało na to, że samolot może się rozbić. Ale jeden człowiek był bardzo spokojny i czytał sobie tam w swoim narożniku pod oknem, czytał sobie jakąś księgę, najprawdopodobniej Biblię. I kilka osób, szczególnie jego sąsiad, zwrócili uwagę na to, że on taki jest spokojny I pytają, pytają go, a czemu pan taki spokojnie? Co pan, pan się nie przejmuje, że pan może zginąć? Ani się pan nie modli, ani pan nie krzyczy jakoś, nie szuka możliwości pomocy. On powiedział, nie, ten samolot wyląduje, z pewnością jestem tego pewien, ponieważ ja jeszcze nie wykonałem swojego powołania. Że musiał wylądować. Więc jeśli z nim był Pan Bóg, to Pan Bóg też uratuje cały ten samolot. Dobrze. Ja wczoraj byłem bardzo chory. To, że dzisiaj jestem tutaj, to jest cud od Pana Boga. I powiedziałem sobie tak, no skoro jestem chory, to ktoś inny musi oczywiście podzielić się Słowem Bożym. No i miałem jedną konkretną myśl, kto to może być i nie uwierzycie. Surprise, jak mówią na wschodzie, surprise, jak mówią na zachodzie. Proszę bardzo, Ania i Paweł podzielą się dzisiaj z nami Słowem Bożym. Niech Bóg wam błogosławi.
Bogu. To, co Marek powiedział przed chwilą, no myślę, że nie był przypadek, bo to, co ja za chwilę wam powiem, no będzie w jakimś tam sensie nawiązaniem do tego, co wczoraj Dawid z młodzieżą robił. Chciałbym zapytać się was, kto wierzy, że po śmierci znajdzie się w niebie? Chciałbym zapytać was, te osoby, które podniosły rękę, że znajdą się po śmierci w niebie. Co będą tam robić? Może tak jak tutaj Agnieszka podczas uwielbienia mówiła, no będziemy tańczyć, będziemy śpiewać dla Boga, prawda? Co jeszcze? Tak, uwielbiać. Tak. A jakiej rzeczy nie będziemy mogli tam robić? No jest taka jedna rzecz, której nie będziemy na pewno mogli robić. Nie będziemy mogli nawracać ludzi, dzielić się Słowem Bożym. I teraz pytanie do was, dlaczego mamy to robić? W Ewangelii Marka, to jest 16 rozdział, 15 werset, możemy przeczytać. Idźcie do najdalszych zakątków światła i głoście tam dobrą nowinę. Wszystkim bez wyjątku. I dalej możemy przeczytać, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. W Ewangelii Mateusza ponownie są zawarte słowa Jezusa, 28 rozdział od 16 wersetu. Możemy przeczytać. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. I teraz najważniejsze. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Dlaczego mamy robić to, co Jezus nakazał swoim uczniom i nam nakazuje poniekąd również. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju możemy przeczytać, dlaczego mamy to robić. Tam znajdziemy taką informację, takie słowo. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Bóg nie chce, by ktokolwiek po śmierci trafił do piekła. Chce, by każda osoba mogła dostąpić zbawienia. Po to de facto posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż. I takie jest nasze zadanie. Dla Boga ta dusza ludzka jest bezcenna. I taka myśl, gdy dzielimy się z kimkolwiek Ewangelią, to zawsze zwyciężamy. Jeżeli to my przyprowadzimy daną osobę do Jezusa, jeżeli dzięki naszym słowom prawda, czy słowu Bożemu, które my przekazujemy innej osobie, dana osoba odda swoje życie Jezusowi, wygrywamy. Jeżeli powiemy słowo, zasiejemy ziarno i być może ta osoba spotka kolejne osoby inne, które również będą się dzielić z tą osobą Słowem Bożym, Ewangelią, również wygrywamy. Jeżeli ktoś nas odrzuci ze względu na to, że dzielimy się Słowem Bożym, również wygrywamy. Przeczytam wam dlaczego. W pierwszym liście Piotra, 4:14 możemy przeczytać. Uważajcie się za szczęśliwych, gdy was znieważają ze względu na imię Chrystusa, bo spoczywa na was Duch Boga i chwały. Podobnie słowa możemy znaleźć w Ewangelii Łukasza, 6:22-23. Szczęśliwi jesteście, ilekroć was ludzie znienawidzą, ilekroć od siebie odłączą, znieważą i zniesławią wasze imię. Z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka na was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. Teraz pytanie do tych osób, które oddały swoje życie Jezusowi, a nie dzielą się Słowem Bożym z innymi osobami. Dlaczego tego nie robią? Może ja tutaj wymienię kilka przykładów, dlaczego tego nie robimy, a co na to mówi Słowo Boże. Jednym takim z głównych powodów, który zwykle przychodzi nam na myśl, co sobie ludzie o nas pomyślą, to jest strach przed odrzuceniem. Natomiast jedyne, co najgorszego ci ludzie mogą nam zrobić, to już taka skrajna skrajność, to odebrać nam życie ze względu na to, że dzielimy się Słowem Bożym. Ale wtedy powędrujemy od razu do nieba, jeżeli taka osoba odbierze nam życie. W liście do Filipian, 1:21 możemy przeczytać słowa apostoła Pawła. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. W liście do Galacjan, 1:10 możemy przeczytać. Czy mówiąc tak, zamierzam zjednać sobie ludzi, czy Boga? Albo może chodzi mi o przypodobanie się ludziom? Gdybym nadal zabiegał o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa. Kolejnym powodem, dlaczego nie dzielimy się Ewangelią z innymi osobami, jest to powód, że nie wiemy jak. Natomiast tak wróćcie myślami do tej chwili, kiedy ktoś przyprowadził was do kościoła, do Jezusa. Możecie wykorzystać dokładnie ten sam sposób, jaki użyła ta osoba. Jeżeli nie wiemy, jak rozpocząć taką rozmowę, to możemy przejść, że tak powiem, z rozmowy na temat pogody do rozmowy na temat wieczności, tego, co stanie się z nami po śmierci. Kolejnym powodem może być to, że boimy się stracić kolegę bądź przyjaciela. To też jakby jest powiązane z tym poprzednim punktem, że tym pierwszym punktem, że co sobie o nas pomyśli. Natomiast czy nie większą krzywdę wyrządzimy naszemu koledze, przyjacielowi, przyjaciółce? Jeżeli nie podzielimy się tym Słowem Bożym, my pójdziemy do nieba, on spędzi wieczność w piekle. Taki kolejny powód jest, że możemy myśleć, że oni już słyszeli Słowo Boże, chodzą do kościoła, nie będę wymieniał jakiego, nie chcę krytykować takiej czy innej denominacji. Natomiast nie wiem, kto przeprowadził te badania, ale taką informację odnalazłem, że każdy człowiek, by oddać swoje życie Jezusowi, potrzebuje średnio 6-7 razy usłyszeć Słowo Boże o tym, że może być zbawiony przez śmierć Syna Człowieczego na krzyżu. I my, głosząc to słowo, nie wiemy, czy jesteśmy pierwszą osobą, która tą Ewangelię mu przekazuje, czy prawda, 6, czy 7, czy to nie my przypadkiem przeprowadzimy tą osobę do Jezusa. Kolejnym powodem jest to, że jesteśmy leniwi. Tak jak mówiłem na początku, Bóg kocha każdego człowieka, stworzył każdego człowieka na swoje podobieństwo i naprawdę chce, byśmy się tym słowem dzielili i tego od nas oczekuje, tak jak w tych dwóch cytatach z Ewangelii na początku wam przekazałem. I jest mu naprawdę przykro, gdy nie wykonujemy jego woli. Gdy staniemy przed nim po śmierci, to gdy zapyta, dlaczego tego nie robiliśmy, to jedyne, co nam pozostanie, to zamilczeć. Nigdy też nie spłacimy długu wdzięczności, jaki mamy u Jezusa za to, że oddał swe życie za nas. Wielu ludzi też myśli, że będą ewangelizować w cudzysłowie swoich znajomych, swoich bliskich przez to, w jaki sposób żyją, przez swoje uczynki. Wielu wierzących chce, by ludzie, patrząc na ich życie, dostrzegli miłość do Jezusa. Zatem osoby, które jeszcze się nie nawróciły, powinny wywnioskować de facto, że również powinny kochać Jezusa. Tak się nie dzieje. W pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, 6 werset, możemy przeczytać: kto mówi, że trwa w nim, powinien postępować tak jak on. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale od 7 wersetu możemy przeczytać historię, jak to Jezus poprosił Samarytankę o, prawda, wodę ze studni. To Jezus pierwszy zapoczątkował rozmowę. To Jezus pierwszy zaproponował, że poda jej sposób na poznanie żywej wody. Natomiast wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nawet osoby, które się nawróciły, grzeszą. I Jezus nie chciałby, byśmy stawiali go w takim świetle, w jaki sposób my żyjemy. W liście do Rzymian, w 1 rozdziale, 16 wersecie możemy przeczytać: nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, później kolejnych narodów, jak historia pokazuje. A wy w jaki sposób zostaliście zbawieni? Kolejnym powodem, dlaczego nie dzielimy się Ewangelią, jest takie wrażenie, że nie mamy wystarczającej wiedzy. Ale my, będąc osobami, które przyjęły Jezusa do swojego życia, oddały mu swoje życie, i tak mamy większą wiedzę niż osoba nienawrócona. W pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, 12 werset, możemy przeczytać: my zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czy nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Obdarzył nas darem rozumienia Słowa Bożego. Kolejnym powodem może być takie wrażenie, że nie będą chcieli rozmawiać. Natomiast ludzie naprawdę chcą rozmawiać o wieczności, chcą wiedzieć, czy zastanawiać się nad tym, co stanie się po ich śmierci. Na koniec przytoczę takie moje świadectwo z tego, w jaki sposób ja się dzieliłem, no, ale to już na koniec. Nie uprzedzajmy faktów. Kolejnym powodem, dlaczego nie dzielimy się Słowem Bożym, może być takie przeświadczenie, że nie umiem odpowiedzieć na dane pytanie, że boję się, że ktoś zada mi niewygodne pytanie, na które nie będę znał odpowiedzi. Natomiast prowadząc tą rozmowę, możemy zapytać, czy powiedzieć, że w chwili obecnej nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale czy chciałbyś poznać odpowiedź na to pytanie, które mi zadałeś? Oczywiście ta osoba będzie chciała, bo przecież zadała to pytanie. Także możemy poprosić o kontakt do tej osoby, nie wiem, adres e-mailowy, link do tej osoby na Facebooku, czy numer telefonu i skontaktować się z nią później, gdy znajdziemy odpowiedź na zadane przez nią pytanie. W ten sposób ta osoba będzie mogła zobaczyć, że nam na niej zależy. Zależy nam na tym, by była zbawiona. Taką pomocą, która może służyć do ewangelizacji, mogą być traktaty. Nie wiem, czy ktoś widział kiedykolwiek traktat. To są takie małe książeczki. Różne formy mogą przybierać, czy to komiksów, czy to, to może być jedna strona. Może ja podam, kto nie widział, to będzie mógł się zapoznać, zachować, przekazać, użyć. I taki traktat z własnego doświadczenia jest naprawdę dla nas dobrą pomocą. Pomocą wtedy, gdy brakuje nam odwagi, a mimo to możemy dzielić się tym Słowem Bożym z innymi ludźmi. W momencie, gdy zabraknie nam wiedzy, możemy użyć informacji, które są zawarte w tym traktacie. To naprawdę nie jest duży koszt. To jest sztuka około 25-50 groszy. Są również organizacje, które takie traktaty dostarczają, że tak powiem, bezpłatnie. Liczą po prostu na naszą darowiznę, na naszą dziesięcinę w zamian za to, że przekazały nam te traktaty gotowe do ewangelizowania ludzi. I powiem wam, że ja w swojej pracy jednej tam wykonuję rękodzieło, krótko mówiąc, rozsyłam to niemalże na cały świat i od jakiegoś czasu do każdego pudełka wkładam traktat. Zamówiłem właśnie z tego sklepu, można powiedzieć w cudzysłowie, SGM Lifeworks, traktaty w różnych językach i w zależności, prawda, do jakiego klienta, w zależności od tego, w jakim kraju mieszka, taki traktat do jego pudełka wędruje. I te traktaty naprawdę działają. Ja przed świętami przekazałem taki traktat koleżance mojej żony i nie wiem, to było tydzień, dwa tygodnie później, i żona powiedziała, że Eliza cały czas wraca do tego traktatu i czyta go często. I myślę, że mimo, że na tą chwilę nie jest gotowa, by oddać swoje życie Jezusowi, to w jakiś sposób to ziarno zostało zasiane. I też takie potwierdzenie, że te traktaty działają. Pewien Australijczyk przez 40 lat przynajmniej każdego dnia przekazywał napotkanej osobie traktat, pytając się w taki sposób. Przepraszam, gdybyś dziś umarł, czy masz 100% pewność, że pójdziesz do nieba? I mimo, że on za swojego życia nie miał możliwości zobaczyć swych owoców, to pewien pastor w Australii dotarł do kilku osób, które w ten sposób jakby natrafiły na drogę Bożą, że tak powiem, i przeprowadził śledztwo. Okazało się, że dzięki tym traktatom, nie przeliczyłem, jaka to by była liczba przez te 40 lat, 365, no jakieś ponad 120 tysięcy, chyba więcej, traktatów rozdał ludziom. I okazało się, że dzięki temu kilkadziesiątków tysięcy ludzi się nawróciło. Teraz chciałbym wrócić do tego świadectwa, w jaki sposób Bóg użył mnie, chociaż tego nie planowałem, ale Bóg zaplanował, w jaki sposób użył mnie, bym podzielił się Słowem Bożym z... To było, jest takie małżeństwo po 60-tce mojej drugiej pracy, gdzie tam zajmuję się tym, że internet działa bądź nie działa, pracuję wtedy, gdy nie działa. A to małżeństwo przez ostatni miesiąc miało, no, że tak powiem, duże kłopoty z działaniem tego internetu. Także koniec końców, kiedy widziałem, że oni dzwonią, to już wiedziałem, że będzie eskalacja żądań. I tak z taką duszą na ramieniu jechałem do nich, by usunąć tą awarię. Ale zapukałem do drzwi, powiedziałem dzień dobry, pokój temu domowi. Usunąłem tą awarię, okazało się, że to jest po naszej stronie, w sensie złośliwość rzeczy martwych. Tam jedno z urządzeń nie działało tak, jak miało działać. I pan poprosił mnie, bym pomógł mu połączyć telefon z komputerem, bo nie mógł ściągać zdjęć z komputera. No i tak siedzieliśmy, ja szukałem rozwiązania, w jaki sposób to można, w jaki sposób to można naprawić. Więc szukałem przy okazji informacji w internecie, w jaki sposób to rozwiązać. Ale w międzyczasie toczyliśmy rozmowę, prawda? Zaczęło się od no, takich tematów z życia codziennego. Przyszliśmy, nawet nie spostrzegłem się kiedy, na tematy dotyczące wiary, dotyczące Kościoła. I kiedy ja im zadałem pytanie, jak myślą, gdzie znajdą się po śmierci, czy w niebie, czy w piekle, to obydwoje zgodnie odrzekli, że zapewne w piekle, bo tam jest więcej znajomych. Mnie to przeraziło. Gdy jakby chciałem rozwinąć rozmowę, jakie oni mają, że tak powiem, zapatrywania na kwestie wiary, jak należy żyć, jak należy postępować, by być zbawionym, no to ten mężczyzna powiedział, że wierzy w reinkarnację. A jak wiemy bądź nie wiemy, reinkarnacja to nie jest, prawda, biorąc pod uwagę wierzenia hinduistów, nie jest to nagroda, że otrzymamy kolejne życie, tylko jest to kara za to, że poprzednie nasze życie no nie było godne, by zjednoczyć się z tamtym bóstwem. I w Księdze Hioba możemy przeczytać w 16 rozdziale, 22 werset, taką informację. Bo już za kilka lat wejdę na ścieżkę, z której nie ma powrotu. Podobnie w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, 27 werset, możemy przeczytać, jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd. Z kolei jego żona twierdziła, że trzeba być dobrym człowiekiem. Natomiast tak jak tutaj brat Aleksander przed chwilą to proroctwo nam przekazywał, W liście do Efezjan w 2 rozdziale od 8 wersetu możemy przeczytać: gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Także podsumowując, Bóg ofiarując nam nowe życie w Chrystusie, przekazuje nam również bilety do nieba. My już ten bilet mamy, trzymamy go w ręku, natomiast przekazuje nam, prawda, gruby plik biletów, byśmy rozdawali te bilety innym osobom. Tak jak mówiłem wcześniej, gdy tego nie robimy, to jest Bogu przykro, że kolejne osoby spędzą wieczność w piekle, zamiast chwaląc Go, tańcząc, śpiewając, prawda, uwielbiając Go w niebie. W Ewangelii Mateusza możemy przeczytać w 4 rozdziale, 19 wersecie słowa Jezusa, jakie kierował na samym początku do przyszłych uczniów. Chodźcie za mną, zawołał. Uczynię was rybakami ludzi. W 1 liście do Koryntian w 9 rozdziale, w 16 wersecie możemy przeczytać: bo jeśli głoszę dobrą nowinę, nie mam czym się szczycić. Taka spoczywa na mnie odpowiedzialność i biada mi, jeślibym dobrej nowiny nie głosił. W 2 liście Piotra, w 3 rozdziale, w 9 wersecie możemy przeczytać: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie. Chcę, aby wszyscy się opamiętali. Takie jest właśnie nasze, nawiązując do słów Marka. Oczywiście możemy służyć śpiewając, grając dla Boga. Możemy służyć sprzątając kościół, czy otarzające go tutaj podwórko. Możemy służyć mu, przygotowując posiłki w kuchni dla członków kościoła. Natomiast przede wszystkim powinniśmy chwalić Boga i dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi. Przyprowadzać ludzi do Boga. Amen. Jeszcze ja. Taka książka o tym samym tytule. Jedna rzecz, której nie możesz robić w niebie. Naprawdę polecam każdemu. I myślę, że powinna być przeczytana przez każdego wierzącego. Nie wiem. Jeżeli jest, no to naprawdę polecam. Naprawdę polecam. Mogę powiedzieć, że ta książka otworzyła mi oczy. Dziękuję.
Ania, zanim Ania przyjdzie i też podzieli się z nami, to właśnie bardzo ciekawy i ważny temat. Ważny, ponieważ słowo Boże mówi, że biada mi, jeśli nie będę zgłosił tej dobrej nowiny innym. A warto to robić, ponieważ właśnie ta Ewangelia Marka, od której Paweł zaczął, mówi dalej tak. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli i pójdą głosić. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Więc warto spróbować. Bardzo spróbować. Przed nabożeństwem podeszła do mnie Mariola, mama Agnieszki. Mówi: pastorze, byliście tam w szpitalu u mnie, pomodliliście się i muszę powiedzieć, że z każdym dniem czuję się coraz lepiej. No to jest właśnie działanie Boga. odpowiedzi na wiarę, naszą wiarę. Bo przecież to my z małżonką no, nie mamy tych mocy, ale Pan Bóg ma tę moc. My możemy tylko iść i w Jego imieniu się modlić. I tak samo właśnie Słowo Boże zachęca nas wszystkich, żebyśmy głosili Ewangelię, a On będzie to ogłoszenie potwierdzał. Dał nam mądrość, da nam, jeśli trzeba, modlić się o chorych, da nam też moc w tym kierunku. I warto, i trzeba, bo biada nam, jeśli tego robić nie będziemy. Aniu, proszę bardzo.
Ja tylko tak na chwilę chciałam się odnieść do tego, co mówił mój mąż a propos właśnie tej mojej koleżanki. Rzeczywiście to jest tak, że ta dziewczyna nie jest jeszcze gotowa, żeby tutaj przyjść, ale to jest osoba, która się strasznie zmieniła. Minął dopiero miesiąc, no półtora miesiąca. I ona cały czas mówi, że ona chciałaby być po prostu lepszym człowiekiem. Takim człowiekiem, jakim, jak napisał, ona tak się określa w książeczce Pawła. I my jej podarowaliśmy oczywiście Pismo Święte. Ona w tym momencie czyta i no, nie mogę się napatrzeć, co w półtora miesiąca Bóg może zrobić z człowiekiem. Po prostu niesamowita historia. O tym też trochę chciałabym mówić, bo ta moja koleżanka jest częścią większej społeczności. Tutaj pastor z pastorową mieli okazję mojej koleżanki ostatnio poznać, bo tak się złożyło, że na urodzinach mojego syna akurat w tym czasie, w tym samym czasie obydwo i byli pastorowie, no i te moje koleżanki. I ja trafiłam do takiej grupy, do takiej społeczności, gdzie dużo się mówi o wychowaniu dzieci. I dla mnie temat świetny. Z tego względu, że sama jestem pedagogiem z wykształcenia, co prawda socjalnym, ale jednak pedagogiem. I od zawsze jakoś fascynowało mnie i szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie są tacy, jacy są. No co jakby się na to składa? Przecież jest jakby szereg czynników, które temu towarzyszą i na studiach nie znalazłam odpowiedzi. I to pytanie wraca do mnie tak naprawdę co jakiś czas. Po drodze tak się złożyło, że staliśmy się rodzicami dwójki dzieci, niespodziewanie zupełnie, bo też dostaliśmy, modliliśmy się o to, wiedzieliśmy, że jest taka dziewczynka, ale tak naprawdę baliśmy się bardzo podjąć tej decyzji. I znowu wrócił problem wychowania tego, jaka ja jestem, jaki jest mój mąż, jaki mamy bagaż, jakie mamy zasoby, jakie mamy doświadczenia. I Bóg dał nam słowo w taki bardzo jasny sposób, że po prostu jeżeli przyjmiemy tą dziewczynkę, to tak naprawdę jakbyśmy Jego przyjmowali. I tym sposobem trafiłam do takiej grupy, która dużo mówi o takim nurcie w wychowaniu, jak rodzicielstwo bliskości. Dużo na ten temat czytałam, dużo też jeszcze będę pewnie szukać odpowiedzi na różne pytania, ale to jest taki nurt, który stawia na relacje między rodzicem a dzieckiem. Tak się stało też, że mniej więcej od lipca z kilkoma osobami od nas z kościoła i nie tylko rozmawiam o tym, jak wychowywać dzieci, no bo doświadczenia może nie mamy z mężem zbyt dużego, ale mam otwarte serce i szukamy. I z niepokojem usłyszałam, to taki mój mąż mówi trochę śliski temat, ale ja się nie boję powiedzieć o tym głośno, że dzieci należy dyscyplinować i to w sposób taki, gdzie no w Biblii mówi się nawet o rózdze. I zaczęłam szukać dużo na ten temat, czytać, pytać, rozmawiać z Bogiem i od lipca do teraz chyba mam pierwsze wnioski, oczywiście nie ode mnie, tylko od Pana Boga. W czwartek nawet rozmawiałam na ten temat z moim mężem. W sumie doszliśmy do takich samych wniosków, czytaliśmy te same fragmenty i nawet rozmawiałam z Bogiem w piątek, mówię, i po co mi to powiedziałeś? Co ja mam teraz z tym zrobić? I okazuje się, że w sobotę zadzwonił pastor i nic naprawdę lepszego mi nie przychodzi do głowy, niż mówienie właśnie dzisiaj z tego miejsca o wychowaniu i o wychowaniu Bożym, bo to, o czym powiedziałam, rodzicielstwo bliskości, to brzmi teraz tak dumnie, to jest takie trendy, to się o tym dużo mówi, o relacjach z dzieckiem, o potrzebach dziecka, o wyznaczaniu granic. Świat dużo mówi o wolności własnej, o tym, czego my potrzebujemy, czego potrzebują nasze dzieci. I sobie pomyślałam, że my to wszystko już znamy, tylko wydzieliśmy Pana Boga z tego kontekstu. To nie jest tak, że świat odkrył jakiś nowy trend. To wszystko już tutaj jest i to jest napisane literalnie od początku do końca. I żeby nie być taką gołosłowną, to ja sobie przygotowałam dosłownie 3 punkty, które chciałabym omówić. Mianowicie, którego jakby nurtu w wychowaniu się nie czepić, wniosek jest ten sam. Dzieci, ani dorośli, ani nikt z nas nie uczy się przez słyszenie tego, jak ma być, tylko przez obserwację. Jeżeli widzimy, jak ma być, to po prostu no tacy jesteśmy, tacy się stajemy. Jeżeli zobaczymy, utwierdzimy się w tym, no jakby wtedy dopiero możemy tak postępować. I w Rzymian, w 2 rozdziale, 21 i 22 werset, też jest to zapisane. Dokładnie tak to brzmi. Ty zatem, który uczysz drugiego, nie uczysz samego siebie. Ty, który głosisz, nie kradnij, czy kradniesz? Jest to jakby potwierdzenie, że w wychowaniu nieważne jest to, kiedy mówimy, jak ma być, a robimy zupełnie odwrotnie. Nie nauczymy tak niczego nasze dzieci. I przechodząc już do samej rozmowy i relacji z dzieckiem, tutaj tak na dobrą sprawę usłyszałam, i to mnie naprawdę mrozi mi krew, jak ja słyszę, że dzieci należy bić, bo to się nijak ma, moim zdaniem i w moim odczuciu, do tego, czego uczy nas Jezus. Bo jeżeli rodzicielstwo bliskości mówi, rozmawiaj ze swoim dzieckiem, towarzysz swojemu dziecku, nawiązuj relacje ze swoim dzieckiem, nazywaj emocje swojego dziecka, módl się ze swoim dzieckiem, to gdzie to jest miejsce na przemoc? Gdzie to jest miejsce na robienie drugiemu, co tobie niemiłe? Gdzie jest tutaj miejsce na bliskość? Gdzie tutaj jest miejsce wtedy i mowa o największym przykazaniu? Czy w momencie, kiedy my zgrzeszymy, my dorośli, sami przed sobą, idziemy i się biczujemy, karamy się w taki sposób? Nie rozumiem w takim razie, jak osoby wierzące mogą mówić, że karcenie rózgą jest no, pożądane, że tym dyscyplinujemy swoje dzieci. Sam Jezus, patrząc tylko na fragmenty takich chwil, kiedy Jezus jest w relacji z dziećmi i ze swoimi uczniami. Przecież oni nieraz upadali, nieraz wątpili. Czy w którymś momencie Jezus, nie wiem, podnosi rękę, mówi coś wykorzystywaniu siły? Czy właśnie nastawia drugi policzek, mówi o miłości, jest miłością, czy na tym opiera jakby swoją relację? Czy my w takim razie, patrząc na to, jaki jest nasz Ojciec w niebie, nie powinniśmy głównie z tego czerpać przykład? Jezus błogosławi dzieci, mówi o tolerancji. Mówi, wszystko, co uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych mniście uczynili. To nie przekonuje mnie, że należy używać rózgi. Ja wiem, że w Piśmie Świętym pojawiają się takie wersety i słyszałam niejednokrotnie, jak osoby wierzące się na nie powoływali. I ja jeden z tych wersetów chciałabym z Księgi Przysłów przytoczyć dokładnie i zatrzymać się trochę w innym miejscu. Postawić akcent nie na rózdze, ale na jakby drugiej części składowej tego zdania. Chodzi dokładnie o 13 rozdział, 24 werset. Tam pojawia się takie sformułowanie, będę parafrazować, że nie kocha syna, kto rózgi żałuje. Kto kocha go, w porę go karci. Co to znaczy w porę go karcić? Tu bym postawiła akcent. Gdzie jest nasza relacja, jeżeli my z dzieckiem, z innym człowiekiem, między małżonkami, jeżeli my widzimy tylko, kto rózgi nie żałuje? Gdzie jest w porę go karcić? Gdzie jest jakby cały ten kontekst? Czy my rzeczywiście wtedy, jeżeli jest taka sytuacja, która wymaga skarcenia naszego dziecka, czy my się zastanawiamy, co my zrobiliśmy do tej pory, żeby tej sytuacji nie było, albo żeby może inaczej na nią spojrzeć? Patrzymy w ogóle na motywy wtedy, dlaczego nasze dziecko akurat w taki sposób się zachowało? Czy dostatecznie dużo zrobiliśmy, żeby użyć rózgi w kontekście, czy w porę go skarciliśmy? Bo może były już po drodze sytuacje, które pozostawiły bardzo dużo do życzenia, a my się skupiamy teraz tylko na rózdze, bo nam jest wygodniej, bo tak jest nam łatwiej. Idąc dalej, bo to nie przypadek też uważam, Księga Przysłów cały czas, najpierw mamy w 13 rozdziale o tej rózdze, a potem 19 rozdział, 18 werset, ćwicz syna, dopóki jest nadzieja, nie unosz się aż do skrzywdzenia go. I znowu jakby akcent postawiłabym w zupełnie innym miejscu. Nie skupiłabym się na krzywdzeniu go, lecz na ćwiczeniach. Czy my poświęcamy rzeczywiście dużo czasu naszym dzieciom w takim kontekście Bożym? Czy jakby spędzamy z nimi czas? Czy dzieci widzą, jak my się modlimy? Czy dzieci widzą, jak my się do siebie odzywamy? Jak odnosimy się do naszych gości? Wracając jeszcze do tego, co powiedziałam na początku. Jeżeli rzeczywiście nasze zachowanie odpowiada temu, jak mówimy, nasze dzieci nie będą wymagały rózgi. Nawet taka prosta sytuacja, jeżeli zapraszamy gości. Żegnamy się z nimi, mówimy, jak nam było miło, a potem nasze dziecko słyszy, że trzeba 100 zgarów pozmywać, albo że nie miało się czasu siąść, bo trzeba ciągle było latać. No to gdzie jest ta spójność? Gdzie jest spójność w tym, co my mówimy, a jacy jesteśmy? Gdzie jest ta relacja? Czy nasze dziecko szybko nie wychwyci właśnie takiego momentu, że może nam jedno powiedzieć, a drugie zrobić w tej sytuacji? Czy nie jest to taka łatwa pokusa, taki łatwy sposób, który sami podajemy? I też jeszcze chciałam na moment do listu do Efezjan, do 6 rozdziału. A wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie pańskie. Czy Pan Bóg za każdym razem nas karci? Nas odrzuca za każdym razem, jak my postępujemy niewłaściwie? Czy po to była ofiara na krzyżu? Żebyśmy teraz używali siły wobec... Tak naprawdę to nawet nie chodzi o dzieci, bo przecież nie możemy używać siły w stosunku do siebie nawzajem. Łatwo jest, oczywiście pokusa jest wielka, użyć siły w stosunku do kogoś, kto jest od nas mniejszy, słabszy, niż w stosunku do boksera, bo wtedy no... Musimy się liczyć z tym, że jakby zapłata przyjdzie natychmiast. I jeżeli chodzi o wychowanie i takie wychowanie po Bożemu, to tutaj chciałam już naprawdę na koniec powiedzieć, że jest przepis. Jest przepis na to, jak wychowywać nasze dzieci bez rózg. Też Księga Przysłów, 22 rozdział, więc zobaczmy, jak to się ładnie rozwija. Jest 13 rozdział, 19, 23. Więc jest rozwinięcie tej myśli o rózdze. To nie jest rzucone tak po prostu jeden werset, na którego mamy się kurczowo trzymać i usprawiedliwiać swoje zachowanie. Mianowicie wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej w starości. Więc jeżeli się z dzieckiem modlimy, jeżeli z nim jesteśmy, mówimy mu o Bogu, przyprowadzamy go do kościoła, czytamy z nim i próbujemy mu zrozumieć, to mimo tego, że on kilkakrotnie, kilkanaście, kilkadziesiąt razy podczas tej drogi upadnie, to my będziemy z nim i z Jezusem. Więc moja refleksja jest taka, nie ma usprawiedliwienia dla dziecka Bożego, jeśli chodzi o przemoc wobec dzieci, przemoc w ogóle jakąkolwiek. Nie przemawiają do mnie te wersety, które słyszałam i na które się powołują osoby, które uważają, że jest to zasadne. Chciałam powiedzieć, że od lipca, tak jak mówię, temat krąży mi po głowie i my z mężem się podjęliśmy prowadzenia grupy domowej i grupę domową właśnie chcemy prowadzić o dzieciach, o wychowaniu, o byciu z Bogiem, bo to jest temat dla nas teraz szczególnie bliski. Więc jeżeli refleksje jeszcze jakieś są w stosunku do tego, co powiedziałam, bo myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu, nawet go nie nadgryźliśmy, no to zapraszam do nas, terminy będą... jeszcze w tym tygodniu domówione. Amen.
No bardzo wam dziękujemy, że poruszyliście ciekawe tematy i ewangelizacja i wychowanie dzieci. Super. Dużo z tego Kościół na pewno wyniesie. I szczególnie ta idea grupy domowej, gdzie będzie mówiło się i modliło się dużo właśnie o nasze dzieci. Zachęcam, żeby o tym może potem z Anią i Pawłem porozmawiać. Jeszcze może o samych dzieciach, bo to są także starsze już dzieci. Starsze już dzieci, do których też można by cośkolwiek powiedzieć. Rodzice, owszem, oni mają być przykładem, ale też i dzieci. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przekazanie z obietnicą. Jaką obietnicą? Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Ot i proszę bardzo. Tak przy okazji tylko chciałem wspomnieć, że ojcowie duchowi też się mieszczą w tym kontekście, ale to już, może nie jest na pierwszym miejscu. Postawmy do modlitwy. Dziękujemy za ten dzień dzisiejszy, dziękujemy za te świadectwa, które słyszeliśmy, za pieśni, za słowo, Panie Boże nasz. Dziękujemy, że Ty nas uczysz, Panie Boże, i to jest wspaniałe, że w każdym z nas, Panie Boże, jest Twoja cząstka i Ty każdego z nas uczysz i to jest wspaniałe. Panie Boże nasz, naucz nas tylko odkrywać się na Ciebie, a wtedy będziemy odkrywać więcej i więcej Twoich wspaniałości. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za tą zachętę do ewangelizacji. Pomóż nam w tym tygodniu, abyśmy pamiętali o tej zachęcie, abyśmy umieli zwrócić uwagę innych na ich duszę, na Ciebie, Panie Boże, który jesteś w stanie zbawić i chcesz zbawiać ludzi. Panie nasz i Boże, pomóż nam, abyśmy pamiętali, że gdy mówimy, to Twoja mądrość jest wtedy w naszych słowach. Gdy mówimy i modlimy się, Twoja moc będzie nam towarzyszyć, bo tak obiecałeś i tak czynisz. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że w każdej dziedzinie życia i wychowaniu naszych dzieci i w jakiejkolwiek innej dziedzinie, gdy szukamy Ciebie, gdy, Panie Boże, odwołujemy się do Ciebie, widzimy to działanie, widzimy, Panie Boże, Twoją obecność. I to jest właśnie wspaniałe w chrześcijaństwie, że to nie jest jakaś tylko idea, ale jest to realne życie, w którym Ty, Panie Boże, towarzyszysz nam. Chwała Ci i cześć i wywyższenie niech będzie, bo jesteś godzien, Panie Boże. Twoje zbawienie jest wspaniałe. Ty jesteś realnym, wspaniałym Bogiem. Kochamy Ciebie, Panie Boże nasz, i chcemy jeszcze bardziej Ciebie rozumieć, jeszcze bardziej pełnić Twoją wolę w naszym życiu. Amen. Śpiewamy.